Nie układałem planu konferencji, nie dobierałem tematu. To nie jest tłumaczenie się, ale tak słucham tego. W zasadzie to wszystko już powiedzieliśmy. W sensie takim ogólnym, tak? Bo mógłbym dzisiaj się nie przygotowywać z niczego, siąść i wziąć kawałek od tego brata, kawałek od tego, kawałek od tego. Przywództwo polegające na służeniu. Mamy różne skojarzenia, gdy słyszymy słowo sługa. Też różne skojarzenia, jak widać, kiedy słyszymy słowo przywódca. I to są trudne słowa, same w sobie trudne do zrozumienia, ale chyba trudniejsze jest wdrożenie tego w życie. Przywódca i sługa. Zresztą ta konferencja właśnie po to jest, żebyśmy jakoś lepiej potrafili zrozumieć, co to znaczy to biblijne przewodzenie innym. Zrozumieć, żeby potem zachęcić samego siebie, bo to chyba najlepiej tak powiedzieć, do tego, żeby zrobić jakieś zmiany. Żebyśmy wszyscy byli zachęceni z tych zborów, które tu dzisiaj są, albo będą słuchać, żeby zrobić jakieś zmiany. No bo czytanie dla czytania to... Ja muszę przyznać, że zrobiłem sobie taką notatkę, no ale to już bracia wszyscy powiedzieli, że mnie też nie przechodzi przez gardło słowo przywództwo w odniesieniu w ogóle do uczniów Pana Jezusa. Bo oni nie byli niczyimi przywódcami. Nie ma w Nowym Testamencie takiego sformułowania wprost, żeby oni sami siebie nazywali jakimikolwiek przywódcami. Oni się cieszyli uznaniem. Oni przewodzili innym. To jest fakt. Oni nadzorowali, prowadzili, karmili, pasterzowali, troszczyli się i uczyli, żeby to robić. Ale sami siebie nie nazywali tak. Nie jesteśmy przywódcami. Przywódca jest jeden. My tylko pełnimy pewne funkcje przywódcze. Kierujemy, pomagamy. Ale wiem, że w tym jesteśmy zgodni. Wiecie, ten temat jest mi szczególnie trudny. Bo o ile umiem sobie wytłumaczyć, co to znaczy słowo sługa, o ile umiem sobie wytłumaczyć, co to jest słowo przywódca, to jak zestawiam te dwa słowa razem, to mam kłopot. A jak je zestawiam tak, przywództwo, które polega na służeniu, no to w świecie ludzie mówią, że to jest oksymoron, czyli coś, co się jest sobie przeciwstawne. No jak przywódca ma być sługą? W świecie jest normalne, mówię o tym świecie, który funkcjonuje z tą zepsutą naturą, w świecie jest normalne, że ci, którzy stoją na przodzie, na górze, tak to się mówi, u władzy, ci, którzy liderują, bardzo modne ostatnie słowo, ci, którzy przewodniczą jakiejś organizacji, albo są na stanowisku, albo piastują urząd, że oni się często zachowują tak, jak sędzia w tej przypowieści Pana Jezusa. On mówił, to a propos wdów było, Boga się nie boję, a z ludźmi się nie liczę. Takie jest przywództwo w tym świecie. A jak już mam coś zrobić, to zrobię dla tak zwanego świętego spokoju, bo mi się naprzykrza. To jest jeden model przywództwa. Ale jest też druga skrajnia. To niestety również wkradło się do Kościoła Pana Jezusa. Czasem ci, którzy stoją na przodzie, robią wszystko, żeby utrzymać się na tym przodzie i mówią to, co ucho łechce, byle nie stracić poparcia. Ale my jako ludzie, których Bóg na nowo narodził, bo to Jego praca, to my wiemy, że model przywództwa powinien być inny. Czy o tym nie wiedzieli wierzący z pierwszego wieku? Nie, no wiedzieli. Z drugiego też wiedzieli. To po co Paweł, Piotr i inni pisarze nowotestamentowi taki nacisk na to kładli? Przecież to są fundamentalne rzeczy. Weźmy ten tekst, który ma być tekstem wyjściowym. 1 Piotra, 5 rozdział, Piotr pisze do starszych. I pisze do tych starszych tak. 1 Piotra, 5 rozdział, pierwsze 3 wersety. Starszych, którzy są wśród was, proszę, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie. Nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują albo sprawują władzę nad dziedzictwem Pana, lecz stając się przykładem dla stada. Jeszcze raz. Nie z przymusu, nie dla brudnego zysku i nie jako ci, którzy panują. Powiedzcie, czy to jest trudne? No nie. To są podstawowe kwestie, czy skomplikowane? No podstawowe. No bo któż by pomyślał, że trzeba tłumaczyć to starszym, że mają paść nie z powodu jakiegoś zysku brudnego. Wydawałoby się to oczywiste. Ale jak widać w praktyce, ci starsi wtedy w pierwszym wieku, w drugim i tak mógłbym wymieniać do dzisiaj, mieli z tym problem. Z oczywistymi rzeczami. I dlatego Piotr, Paweł musieli opisywać, jacy mają być ci starsi, ci, którzy przewodzą. To dlatego Tytus nie pojechał na wakacje na Kretę, ale żeby zrobić porządki. Czy raczej został. Zostawiłem cię na Krecie. Żebyś uporządkował. Bo tam bardziej niż biskupi i diakoni byli kierownicy. Samozwańczy kierownicy, którzy nie mieli tych cech, co trzeba. Idąc do tematu. Czy oczywistą rzeczą jest, że ten, który kieruje, zarządza, nadzoruje, czy go nazwiemy episkopos, czy presbiteros, czy to jest rzeczą oczywistą, że on ma być sługą? Czy to jest taka oczywista oczywistość? Patrzę czasem na tych, którzy są blisko z Bogiem. Przyglądam się i muszę powiedzieć, że nie dla wszystkich jest to oczywiste. I podam dzisiaj takich z imienia i nazwiska. To są przykłady tych, którzy nie zrozumieli, że bycie przewodnikiem polega na usługiwaniu. Imię. Jan. Nazwisko. Księdz Zebedeusza. Drugi. Jakub. Syn Zebedeusza i Salomona. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, musi być uzupełnieniem naszego tekstu, bo inaczej nie zrozumiemy, na czym polega przewodzenie poprzez służenie. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. Znamy tą historię dobrze. Mateusz 20:20. Sytuacja z Jezusem. Pewna kobieta podchodzi do Pana Jezusa. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddając Mu pokłon i prosząc Go o coś. A On ją zapytał, co chcesz? Odpowiedział mu, powiedz, aby ci dwaj siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej stronie w Twoim królestwie. To byli ludzie, którzy chodzili z Jezusem na co dzień. Jak my. Nawet bardziej. To byli ludzie, którzy słuchali kazań. Jak my. Powiedziałbym, że oni nawet bliżej. Bezpośredni przekaz. Wiedzieli tak dużo, byli tak blisko. Ale wiedza, możliwości, znajomość Boga, nawet bycie blisko, to wcale automatycznie nie powoduje i nie gwarantuje, że w człowieku nie odezwie się takie oto pragnienie. Stanowiska, urzędu, statusu, bycia kimś, bycia tym tak zwanym na świeczniku. Ja nie lubię tych kazalnic, tak, które są wysunięte do góry. Ale zawsze się pocieszam, że to nie jest z powodu kaznodziei, tak, tylko słowa, które jest ogłoszone. Czasem niektórzy lubią, jak się wchodzi do zboru i bywa się rozpoznany. Lubią tytułowanie pastor, ten, który prowadzi zbór, przełożony zboru. I to dla matki tych dwóch było zupełnie rzecz naturalna. To była naturalna rzecz. No przecież chcę, żeby moi synowie coś znaczyli. Chcę, żeby ich docenili, żeby byli widziani po prawej i po lewej. To jest naturalna rzecz. To jest zakorzenione w naszej naturze, że my chcemy coś znaczyć, osiągnąć i być zauważonym. A odpowiedź Pana Jezusa to jest esencja tematu. Dla mnie to jest kropka na tej. Ja się z tym tematem męczyłem. Dlatego, że wiecie, kto pierwszy przerabia temat? Ten, który głosi. Bo musi stanąć jak przed lustrem i powiedzieć: Panie, ja nie dobiegam do tego, co mam powiedzieć. Czy ja to mam powiedzieć? To jest instrukcja dla każdego, kto przewodzi, albo ktoś, kto ubiega się o starszeństwo. I to, co przeczytamy za chwilę, to jest program szkoły dla pasterzy. Na prowadzących, kierujących, ale tak sobie pomyślałem, wiecie, my wszyscy komuś przewodzimy. Bo my dziś konferencję mamy tematyczną. Starszeństwo w zborze. Ale popatrzcie na to tak. Są tu między nami matki, są mężowie, są ci, którzy pięknie zespół przygotowali do zagrania. Tak? Każdy komuś przewodzi. I to jest dla tych, którzy kierują i przewodzą w rodzinach, czyli mężów, a czasem i matek, jak nie ma tych mężów. To jest dla tych, którzy działają na szkółkach, zjazdach, konferencjach, spotkaniach. Jak ci przydzielono jakieś zadanie, jak ci Pan przydzielił jakąś służbę, to jest dla ciebie. To jest uniwersalny fragment. A Jezus, 25 werset, a Jezus w tej samej Ewangelii Mateusza 20 rozdziału, a Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują, albo dosłownie pisze, okazują władzę nad nimi. Lecz nie tak ma być wśród was. Ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. A kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Czy uczniowie to zrozumieli? Że ta szkoła bycia przewodnikiem, bycia wielkim, to inaczej szkoła, w której się uczy usługiwać? Myślę, że na ten moment nie. Nawet gdy Pan dodał przykład osoby, bo my ludzie wiecie, jak działamy. My musimy mieć przykład, żeby komórki się nam czasem połączyły, żebyśmy wiedzieli, a to tak. I Pan im mówi dalej, tak jak Syn Człowieczy przyszedł, aby Mu służono, nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie za okup za wielu. Czyli nie tak ma być wśród was, a tak. Tu macie przykład. Ktokolwiek pragnie stać się wielkim wśród was, niech będzie waszym sługą, tak jak ja jestem sługą. Na ten moment uczniowie tego nie zrozumieli. Oni zrozumieli to dopiero wtedy, kiedy on dokończył tą misję. Szkoda, że dzisiaj pomimo naszego pełnego objawienia i zamkniętego Słowa Bożego tak wielu z nas tego nie rozumie. Bo my już dziś mamy wszystko. Jesteśmy do przodu. Nie rozumiemy, że pastorów nie produkuje się w szkole. Ale kształtuje się postawę sługi przez powolne usługiwanie. Usługiwanie, które, to możemy powiedzieć z jednej strony, usługiwanie, które po drugiej stronie ma umieranie dla siebie. Jak usługujesz komuś, to zawsze część ciebie umiera. Ta stara. Żeby tylko bogacić innych. Ale uczniowie tego wtedy nie rozumieli. Wiecie, kiedy oni to skojarzyli? I tu idzie nam z pomocą słowo. Kto mógł nosić tytuł pasterza i biskupa naszych dusz? Tylko jeden. Oni to zrozumieli, kiedy połączyli takie dwie idee. To on przecież jest pasterzem i biskupem naszych dusz, jak pisał Piotr, albo jak pisał autor listu do Hebrajczyków, jest pasterzem owiec, apostołem i najwyższym kapłanem naszego wyznania. A jednak w trakcie misji zawsze usługiwał. Zawsze usługiwał ludziom. Nie dosypiał, nie dojadał, był zmęczony. Ile razy to w Biblii mamy sformułowania i ulitował się. Wreszcie oddał życie za tych, którym pasterzował. I to jest wzorzec. On udowodnił, że jest jakim pasterzem? Dobrym. Ja jestem dobrym pasterzem, bo zrobiłem 20 nabożeństw. Nie. Ja jestem dobrym pasterzem. No i tu możecie podpisać cokolwiek po ludzku. Nie. Ja jestem dobrym pasterzem, bo dobry pasterz poświęca swoje życie za owce. Gdyby było potrzebne motto do szkoły pasterzowania, to by było to zdanie, według mnie. Ja jestem dobrym pasterzem, a dobry pasterz daje życie za owce. Szkoda, że my nie wykorzystujemy tych naszych ścian na takie hasła. Proponowałem, żeby u nas w Palowicach było takie hasło na największej ścianie. Przyjdź do nas i umrzyj, ale się nie zgodzili. Wiecie, zanim przejdziemy do tego jedynego, najlepszego przykładu przywódcy i pasterza, bo ja nie mam innego. Brat Czesław miał prezentację. Ja też ją mam, ale ona jest tu. To jest prezentacja naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest ta właściwa prezentacja tego, który był pasterzem i biskupem, a jednocześnie był sługą. Nie mam lepszej. Nawet nie wiedziałem, że nie mogę korzystać ze Starego Testamentu, bracie Czesławie. Żeby powiedzieć, że ze Starego nie... Ale nic innego mi do głowy nie przyszło. Ale zanim przejdziemy do tego, to jeszcze jedna myśl. Pan Jezus mówi w tym fragmencie, lecz nie tak ma być między wami. Nie mają panować, nie mają się wynosić, nie mają używać siły. Wiecie, to nie jest zalecenie. To nie jest zalecenie, że u nas jest inaczej. U nas się nie sprawdziło, u nas się nie przyjęło. To nie jest zalecenie. To jest twarde i mocne oddzielanie się od sposobu wszelkiego funkcjonowania w tym świecie. My mamy być oddzieleni od wszelkich form działania, zarządzania, jakie są w spółkach, w świecie, w stowarzyszeniach, w czymkolwiek. W kwestii, że nic tak nie działa jak w świecie. Wszystko działa inaczej. W świecie wszystko opiera się na pozycji i randze. Im jesteś wyżej, to możesz więcej wobec ludzi. Ale u was ma tak nie być, mówi Pan Jezus. Im bardziej służysz, tym będziesz większy. I wiesz co? Będzie za to nagroda. To, o czym mówił Tomek. Będzie za to nagroda. To nie jest tak, że to jest zła pobudka, żeby chcieć tej nagrody. Przecież Pan Jezus ją obiecał. Tylko nie teraz i nie od rąk ludzi. Później. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Jeszcze raz. W świecie im jesteś wyżej, tym więcej możesz wobec ludzi, a u Boga im wierniej służysz, tym jesteś większy w Jego oczach. Skoro mamy wzór biskupa, przywódcy, jako sługi, to zerknijmy na takie podstawowe rzeczy. Jak służyć? Bo Pan Jezus mówił, tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. To jak służyć? Przymierzałem się do tego tematu i powiem wam, że tygodnia zabrakło, żeby to opisać. Może dwóch. Ale znowu przyszedł mi do głowy taki fragment, który wszyscy dobrze znamy. Z Filipian z 2 rozdziału. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu. Jedno z tłumaczeń mówi, niech was ta myśl ożywia. Niech was ta myśl ożywia. Niech was będzie takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, jaka to jest idea w tym zawarta, który chociaż był w postaci Boga, nie ubierał się zakłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi. A z postawy uznane za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. To można streścić krótko. Choć górował nad wszystkimi i to jemu należał się tytuł królewski, to został wywyższony z jakiego powodu? Nie z powodu swojej wiedzy, nie z powodu swoich możliwości, nie z powodu bogactwa, ale ze względu na co? Ze względu na uniżenie samego siebie. Ze względu na swoją służbę. 9 werset mówi, dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Dlatego. Dlaczego? Bo został sługą. Ze względu na to, że pochylał się nad marnymi, słabymi, grzesznymi ludźmi. Ze względu na to, że gotowy był oddać swoje życie za ludzi, do których przyszedł. Co za przywódca i sługa w jednym. Coś, co światu nie mieści się w głowie. Jeśli ktoś ma albo chce mieć takie cechy starszego, bo chyba tak to powinniśmy mówić, a nie ktoś chce być, bo to trzeba ukształtować. Jeśli ktoś się o to starszeństwo stara, to powinien przyglądać się służbie Pana Jezusa. I szukanie gdzie indziej to będzie zawsze stawianie na ułomny, jak nie fałszywy wzorzec. To, co uderza mnie osobiście w służbie Pana Jezusa, a co było zupełnie przeciwne u tych przywódców, liderów, którzy wtedy chodzili po ziemi, tego jest cała masa. Ale wybrałem to, co mnie szczególnie ujęło. Możemy to sobie porównać. Zróbcie taki eksperyment. Poszukajcie, jacy byli liderzy, przywódcy duchowi w tamtym okresie, a jak to robił on. Możecie zobaczyć jeszcze inaczej. To jest trudne doświadczenie. Jak to robią dzisiejsi liderzy, a jak robił to on. Dwie rzeczy to odróżniają. Dwie rzeczy stanowią ogromną przepaść między tym, co robił Pan Jezus, a jak robią to wszyscy inni. Po pierwsze, nastawienie do człowieka, a po drugie, stosunek do Boga. To jest tak trochę jak z tym sędzią. Boga się nie boję, a co z ludźmi? Nie liczy się. Nastawienie do człowieka. Filipian mówi, który będąc w postaci Boga, przyszedł jako człowiek, ale był bez grzechu. Był święty, sprawiedliwy. Czy mógł każdemu udowodnić grzech? No to jest dziwne pytanie. Oczywiste. Czy wynosił się jak pasterz, którym był? Czy wynosił się z tego powodu, kim jest? Czy ze względu na swoją świętość unikał grzeszników? Dobry pasterz. To jemu nadano taki przydomek przyjaciel grzeszników. Przychodzili do niego oficjalnie i po cichu. Czasem to on do nich szedł, bo czasem niektórzy nie przyjdą. To my do nich musimy iść. Celnicy, Zachariusz, Mateusz, religijni ludzie, Nikodem, ludzie z marginesu, prostytutki, opętani, wrogowie narodu. Czasem to on skręcał, nadkładał drogi jak do Samarii. Czasem przyprowadzono przed niego osobę, którą złapano na jawnym grzechu. Wiecie, on wszystkich przyjmował. To jest dobry pasterz. Czy my tak robimy? to jest przywódca. Bo on im miał za zadanie usłużyć. On chciał im powiedzieć, że mogą się pozbyć tego balastu. On chciał im powiedzieć, że mogą być od tego wolni. On miał takie zamiary wobec człowieka. Jemu po prostu zależało na każdym. Był dobrym pasterzem. Taką cechę ma dobry pasterz. A jak przywódcy religijni? No, możecie się uzdrawiać w każdy dzień, ale nie w szabat. Oni ograniczali miłosierdzie Boże. To byli liderzy. Nie w naszej synagodze. Jak chcesz przyjść z tą prostytutką, to idź do innego zboru. My tu dla takich programu biblijnego nie mamy. On był dobrym pasterzem. Oni mieli zasadę, że największych grzeszników się unika. No, jada z celnikami i grzesznikami. To był zarzut. To oni mówili, że tylko wąska grupa jest wybrana do zbawienia, reszta nie. Ja nigdy nie słyszałem z ust Pana Jezusa czegoś takiego. To był dobry pasterz. Jemu zależało na każdym. Nie było warunków wstępnych. Posłuchajcie tego uważnie, bo ja to słyszałem. Że jak chcesz przyjść na kazanie w niedzielę do zboru, to musisz założyć chustkę na głowę. Chociaż pierwszy raz jesteś w tym zborze. Nie było warunków wstępnych, że zmierzymy ci długość spódnicy albo czy masz krawat. Ja nie mówię, że on nie dbał o to, żeby ludzie się uświęcali. Ale Ewangelia jest dla każdego. Jak stoisz? Dopiero potem zaczyna się coś, co nazywa się uświęcanie. I to jest dobry pasterz. Jak daleko czasem potrafimy odejść od tego wzorca pasterza, który przecież przyszedł w jakimś celu. A jak się odzywał? Darek wspominał o potrzebie słowa i wiedzy. Wiecie, nasza wiedza i poznanie, wszystko cząstkowe, jak Biblia mówi. Dużo już wiemy. Ale Pan Jezus wiedział wszystko. Nie chodzi tylko o to, co my albo ludzie, którzy pasterzują, wiedzą, ale chodzi o to, czy zabiją tą wiedzą swojego odbiorcy. On tego nie robił. Wiedział wszystko o ludziach i nie potrzebował żadnego świadectwa o człowieku. Wiedział wszystko o Bogu, wszystko o przeszłości. Czy on wiedział, że Judasz go zdradził? A Piotr, Piotrze, ty się mnie zaprzesz i fora. Kiedy się nawrócisz? Nie zabijał tym, tą wiedzą, tym wszystkim, nawet znajomością słowa. Wiecie, to jest coś, co się obserwuje bardzo często, że ci, co dużo wiedzą, to potrafią zagadać na śmierć. No i pasterz musi wiedzieć, ale jak to wykorzysta, to bardzo często z tego zależy, czy ten się szybciej nawróci, czy później, żeby nie powiedzieć, czy się nawróci. On potrafił dostosowywać słowo, długość kazań, sposób, w jaki mówił. On to wszystko do odbiorców dostosowywał. Inaczej mówił do swoich uczniów. Inaczej mówił do prostych ludzi. Inaczej mówił do faryzeuszów. To był dobry pasterz. Czasem nic nie mówił. Jak siadły mu dzieci na kolanach, to prawił im kazania? Nie, błogosławił. To jest dobry pasterz. Potrafił dostosować się do tego, do kogo mówił. Ale nie dlatego, że chciał mówić gładkie słowa. Chciał, żeby dobrać te słowa tak, żeby jak najlepiej dotarła Ewangelia. I może zabrzmi to dziwnie, co teraz powiem, Ale Pan Jezus się zawsze opierał na tym, co jest napisane. Czemu tak mówi? Pamiętacie tą sytuację z kuszeniem przez szatana? Czy Pan Jezus mógł odpowiedzieć nowym, innym słowem? Mógł. Przecież to było wcielone słowo. A wiecie, co mówił? Bo tak jest napisane. On mógł przecież jako to słowo wcielone powiedzieć coś, co byśmy powiedzieli, wow. Ale jest napisane. Ale jest napisane. Dobry pasterz zawsze odnosi się, co jest napisane. Co jest napisane. Czy on się obrażał, że uczniowie go nie rozumieli? Iluż to przewodzących się obraża. Tyle razy do was to mówiłem. A wy dalej nie rozumiecie. Ale się nie obrażał. Mówił to samo na kazaniu, a potem szedł do domu i w domu w zaciszu tłumaczył im to jeszcze raz. A nawet czasem widział, że tego nie rozumiem, to wychodził im naprzeciw. To jest dobry pasterz. I nie próbował łapać ludzi za słowo. To, co dzisiaj widać w internecie, na forach, bo ten kaznodzieja powiedział to, bo ten powiedział tamto. Wiecie, faryzeusze naradzali się, jakby go usilnić słowem. Czytamy w Ewangelii Mateusza. A może powie coś nie tak? Może go na czymś przyłapiemy. Dobry pasterz tak nie robi. Życiowym zadaniem wszystkich prowadzących jest usługiwanie słowem. Nic nie jest ponad to. Ale on dał wzór, jak to robić. I trzeba się temu przyglądać. W miłości mówić ludziom prawdę. Nie mówić o tylko o miłości, bo to już nie jest Ewangelia. W miłości mówić ludziom prawdę. Tak im mówić, żeby ludzi pozyskać. Nie da się prowadzić, kierować, ochraniać ludzi bez używania słowa. To jest pierwsza rzecz, która wyróżniała Pana Jezusa. Nastawienie do człowieka. Zaraz to spróbujemy podsumować. Ale chcę powiedzieć jeszcze chwilę o drugiej cesze, która go wyróżniała. To jest jego stosunek do Boga. Wiecie, i ta jest ważniejsza. Jeszcze ważniejsza. Bo wszystko, co robił w życiu, to co opowiadał, jak opowiadał, jak wykorzystywał to, co mu dał Ojciec, ile kilometrów zrobił, gdzie poszedł, jakie modlitwy zanosił dniem i nocą. Całe jego życie było poświęcone jednemu celowi. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Jan 4, 6 rozdział. Wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. To wszystko wypełniało pięknie, jednak będzie cytat ze Starego Testamentu. Z psalmu 40 na przykład. Oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie. Pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże. A Twoje prawo jest zapisane w moim wnętrzu. Wiecie, to jest tyle razy zapisane w Nowym i Starym Testamencie, w proroctwach, że trudno to przeoczyć. Ten sługa, który ma dla nas być wzorem, tak jak ja, mówi Pan Jezus, to róbcie. On wiedział, jaka jest wola Ojca. On nie robił nic innego, jak tylko wypełniał wolę Ojca. To było jego zadanie i to go w całości pochłaniało. Wiecie, jaka jest wola Ojca? Bo Syn przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To jest proste zdanie. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Sprawiedliwy mój sługa. To był jego sprawiedliwy sługa, czy to był nasz sługa? I teraz dochodzimy do zaciskania tematu. Zanim usłużył ludziom, wiecie, czyim sługą był? To jest dobry pasterz. Zanim usłużył nam, on był po pierwsze sługą Bożym. Albo inaczej, jego usługiwanie ludziom jest wynikiem tego, że on przyszedł jako sługa Boga, sługa Jahwe. On najpierw był sługą Boga. Jeżeli ktoś stoi na przodzie, praktycznie. Jeżeli ktoś stoi na przodzie, kieruje, nadzoruje, stoi przy tych drzwiach, jak to dzisiaj powiedzieliśmy, to on w pierwszej kolejności musi być sługą Bożym. Dopiero potem może usługiwać innym. Czy to jest takie oczywiste? Powinno być. Jeżeli nie będzie miał przed oczyma, że najpierw musi być sługą Bożym, jeżeli nie będzie gotowy do oddania całego siebie Bogu, to będzie mógł służyć jak mistrz, pastor, diakon, biskup, jakkolwiek byśmy go nie nazwali. Gdzie moje przesłanie jest proste, ale dla mnie jest trudne, bo ja chciałbym tej pięknej służby. Ja chciałbym się o to ubiegać. Zauważyliście, że w tym fragmencie z Tytusa, to co dziś czytaliśmy, nawet Czesław zaczął, jeżeli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, pamiętacie, te wszystkie cechy sługi, nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, gościnny, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy. Czy tam gdzieś stoi, że ma być sługą? Nie. Dlaczego? Czasem zadaję sobie takie w poprzek tekstu pytania. Dlaczego tu nic nie wspomniano, że on ma być sługą? Odpowiedź? Bo to jest oczywiste. To jest oczywiste. Jak możesz strzec, kierować, prowadzić, jeżeli nie jesteś sługą? Jeżeli człowiek odda całego siebie do dyspozycji i powie jak Izajasz: oto jestem, poślij mnie. To dopiero potem będzie mógł powiedzieć to, co Paweł powiedział starszym w Efezie na odchodnie. Ja to wam przeczytam jeszcze raz. Lecz ja nie dbam o to, a moje życie nie jest mi tak drogie. Bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Najpierw dyspozycja Bogu. Panie, cały jestem Twój. Potem dopiero możesz powiedzieć, że ja nie dbam o swoje życie. Jedyną moją troską stało się teraz, żeby nieść Ewangelię, żeby kierować, żeby ochraniać, żeby strzec. Z drugiej strony to powiem, bo to już ostatnie zdanie. Jeśli nie oddajemy całego życia Bogu, mówię do tych i o tych, którzy strzegą, stoją na przerwie, są starszymi albo ubiegają się o starszeństwo. Jeżeli nie oddajemy całego życia Bogu, jeżeli nie stajemy się sługami, a jeszcze lepsze słowo, niewolnikami Boga, bo tak powinienem to nazwać, to szkoda zawracać głowę tymi konwencjami. To będziemy jak Diotrefes. Tylko będziemy kierownikami. Szkoda zawracać głowy, żeby mówić o biskupstwie, przewodzeniu innym, oddawaniu życia za braci. Najpierw musisz być sługą Bożym. Nie zostawić sobie nic. Dlatego to jest trudny temat. Tak naprawdę, ostatnie zdanie, tak naprawdę to słowo Boże nie robi, przynajmniej ze mną, nic innego. Znowu Słowo Boże do mnie mówi, może i do was dzisiaj, oddaj mi w pełni swoje życie. A ja będę wiedział, co z tobą zrobić. Ja będę wiedział, jaka służba, jakie masz cechy charakteru, gdzie cię mogę wysłać, jak mogę cię wykorzystać. O to się nie martw. Tylko bądź gotowy, żeby najpierw być moim sługą, mówi Pan. Czy dobrze jest być Jego sługą? Czy dobrze jest oddać Mu całe swoje życie? Lecz ja o to nie dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, mówi Pan. Bądźmy gotowi oddać całe życie Bogu. Nauka ta jest godna wiary. Jeśli ktoś zabiega o urząd tego, który przewodzi, pragnie tego, to dobre. Amen.